Chciałbym zapytać się, o czym będziemy mówić dzisiaj. O Panu Jezusie, prawda? Bo na tym miejscu nie wolno mówić o niczym innym. Tylko o Panu Jezusie. Ani polityki, ani krytyki, ale o Panu Jezusie. Chciałbym dzisiaj mówić na temat Pana Jezusa w Ewangelii według Mateusza. Duch Święty powołał czterech wielkich ludzi, którzy opisali Pana Jezusa z czterech punktów widzenia. Po to, żeby można przy jakiejś lepszej możliwości zobaczyć Jego wielkość, Jego majestat, Jego chwałę, Jego splendor. To nawet gdyby było 100 ewangelistów, to i tak by wszystkiego nie opisali. Jest taka pieśń w naszym śpiewniku. Gdybym języków miał 1000, a mamy jeden. Jak to dobrze, że Pan Bóg darował nam jeden język, a możemy Jego wysławiać, możemy Jego uwielbiać. Otwórzmy Ewangelię Mateusza. Ci cztery ewangeliści opisali Pana Jezusa jako króla, jako sługę, jako doskonałego człowieka i jako doskonałego Boga. To znamy na pamięć. I właśnie ewangelista Mateusz otrzymał przez Ducha Świętego polecenie, żeby z bogatego materiału zgromadzonego po życiu i służbie Pana Jezusa wyselekcjonować tylko ten materiał, który opisuje Jego godność królewską. A więc Mateusz to doskonale wyselekcjonował. Wspaniale to zrobił. Ci, którzy kiedykolwiek studiowali Ewangelię Mateusza, mogą powiedzieć, że jest to wspaniała Ewangelia. Mam znajomego profesora w Kalifornii, który kiedyś tu przyjechał do Jastrzębia, bo jego matka pochodziła ze Szczawnicy i napisał dwa grube tomy na temat Ewangelii Mateusza. I mówi, że po 15 latach intensywnych studiów nad Ewangelią Mateusza powiedział, to jest majstersztyk, czyli inaczej po polsku moglibyśmy to nazwać arcydzieło. Czasem tak przelecimy przez Ewangelię i nie zauważamy tej głębi i tego piękna. Dlatego przeczytam tylko jeden wiersz. Pierwszy wiersz z Ewangelii według Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Ten pierwszy wiersz to jest cała treść Ewangelii według Mateusza. Mateusz oczywiście miał drugie imię Lewi, a więc musiał pochodzić z rodziny kapłańskiej. Ale praca w urzędzie skarbowym na cle w Kafarnaum była bardziej intratna. Mógł zarobić jako poborca podatkowy. Źle się nam kojarzy określenie celnik, bo celnik to siedzi na granicy, jeszcze wtedy, kiedy granica była, i pobierał opłaty, jeśli ktoś coś za dużo przewoził albo coś niedopuszczalnego przewoził. Ale Mateusz pobierał cło nie na granicy, ale na punkcie celnym, czyli urzędzie skarbowym, bo pobierał cło na rzecz Imperium Rzymskiego. A jeśli coś uszczknął dla siebie, to to było jego. Dlatego celnicy czy urzędnicy podatkowi, tacy jak Mateusz, czy Zacheusz, czy inni, byli znienawidzeni podwójnie przez Żydów. Dlatego, że wysługiwali się Rzymianom, a po drugie zawsze coś dla siebie uszczknęli. I dlatego Zacheusz, kiedy spotkał Pana Jezusa, powiada: ja jestem gotów 7 razy tyle wynagrodzić tym, od których za dużo pobrałem. Skąd my to znamy? No właśnie. Pan Jezus użył takiego człowieka, który nie tylko miał zdolności związane ze Starym Testamentem, bo on jest nazwany Lewim, synem Alfeusza, a więc musiał pochodzić z rodu kapłańskiego, dlatego miał zamiłowanie do Starego Testamentu. I tu w Ewangelii Mateusza spotykamy często takie stwierdzenia: a to się stało, aby się wypełniło to, co przepowiedział prorok w Starym Testamencie. I to jest zasadą u Mateusza. Mateusz każdy fragment swojej narracji, swojego opowiadania ewangelicznego potwierdza cytatem starotestamentowym. Arcydzieło Mateusza. Zaczyna ten opis Ewangelii od stwierdzenia księga o rodzie. Nasi tłumacze oddali to inaczej. No, oddali to określeniem rodowo. Ale tam w tekście greckim jest użyte słowo to samo, co w pierwszej Mojżeszowej. Księga o rodzie Adama. W 5 rozdziale jest napisane księga o rodzie Adama. Stary Testament opisuje ród Adama. Ten ród Adama, który zgrzeszył, a do swojego grzechu ściągnął całą ludzkość. Ród Adama. Mateusz powiada: a ja wam w Nowym Testamencie chcę pokazać ród Pana Jezusa Chrystusa. Adam zgrzeszył i ściągnął do grzechu całą ludzkość, a Pan Jezus przyszedł, aby naprawić grzech Adama i dać człowiekowi życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Czytamy w 6 rozdziale listu do Rzymian. Ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Panu Jezusie Chrystusie. Stary Testament mówi o rodzie Adama, ale Nowy Testament zaczyna się rodowodem Jezusa. W tym rodowodzie Pana Jezusa Chrystusa jest przyniesione życie. Tam, w 5 rozdziale Księgi Genezis, jest kilka razy napisane, że Adam żył tyle i tyle lat i umarł. A jego syn żył tyle i tyle lat i umarł. A potem następni, następni, następni. Cały rodowód od Adama aż do Abrahama, wszyscy żyli tyle i tyle lat, ale i tak musieli umrzeć, bo zapłatą za grzech był śmierć. Pan Jezus przyszedł, aby wnieść życie. I w tej Ewangelii Mateusz Pana Jezusa Chrystusa przedstawia w bardzo dziwny sposób. Mianowicie przedstawia go w 3 odsłonach. Przedstawia go w 3 obrazach, w 3 częściach. Najpierw opisuje prezentację króla. Prezentuje swojemu narodowi, narodowi żydowskiemu, który odrzucił tego króla powiada, a jednak on jest królem. On jest królem pomimo tego, żeście go odrzucili. I ukazuje Pana Jezusa Chrystusa w 10 prezentacjach. Bardzo ciekawie zresztą to wszystko zasygnalizował Mateusz. To nie jest tylko wymyślone przez biblistów, ale to jest wszystko w tekście zasygnalizowane. A więc otwórzmy 4 rozdział i ta prezentacja Pana Jezusa jako króla zaczyna się od 1 rozdziału, 1 wiersza do 4 rozdziału, 16 wiersza. Po czym? Po tych 10 prezentacjach Mateuszowych od 1 rozdziału do połowy 4 rozdziału przechodzi Mateusz do drugiej części. Mianowicie po przedstawieniu Pana Jezusa jako króla, po ukazaniu Jego rodowodu, że On jest królem, po ukazaniu Jego królewskiego narodzenia, po ukazaniu tego hołdu, który przynieśli Mu trzej mędrcy z Dalekiego Wschodu, trzej magowie, Polacy to nazywają królami, oni przyszli, aby oddać hołd królowi z dalekiej krainy, nie wiem, czy to z Babilonii, czy to z Iranu, wszystko jedno, z Dalekiego Wschodu przyszli, aby oddać hołd królowi. I tam w 2 rozdziale spotykamy pierwsze pytanie w Nowym Testamencie. Gdzie jest narodzony król żydowski? I tak Mateusz po kolei prezentuje Pana Jezusa Chrystusa i pokazuje, że On ma prawne, ma sędziowskie, ma rodowodowe, ma biblijne, rodzinne, królewskie dowody na to, że może zasiadać na tronie. Było to niesłychanie ważne, dlatego że Mateusz pozbierał wszystkie najważniejsze informacje i w rodowodzie Pana Jezusa umieścił od Abrahama aż do Chrystusa imiona wszystkich jego poprzedników, tych, którzy w czasie Starego Testamentu stanowili jego rodowód. I tutaj Mateusz przedstawia 3 grupy. Mianowicie pierwsza grupa to jest od Abrahama do Dawida. A potem, i to jest 14 imion występujących w tej pierwszej części. A potem od Dawida przez cały okres królewski aż do niewoli babilońskiej następnych 14 imion. A potem od niewoli babilońskiej aż do Pana Jezusa następnych 14 imion. I to później pod koniec tego rodowodu w 17 wierszu Mateusz nie omieszkał przedstawić. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest 14. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń 14. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń 14. Co to znaczy to 14? No, to jest kombinacja z cyfrą 7. Dlatego, że w Biblii mamy tysiące różnego rodzaju kombinacji. Kiedyś brat Mruzek świętej pamięci, mój dobry nauczyciel biblijny, powiedział, niechby ktoś napisał taką książkę, w której jest tyle kombinacji z cyfrą 7, jak w Ewangelii Mateusza. Dlatego, że cała Ewangelia Mateusza to jest kombinacja z cyfrą 7. Zresztą imię Dawida w Biblii występuje 1134 razy, czyli 162 razy 7. a imię Mojżesza występuje 847 razy, czyli 121 razy 7. No, a po co te czternastki, trzy czternastki? No bo to są 2 razy 7. To jest po to napisane, dlatego że Żydzi wszystko ogarniali pamięcią i do 7 imion, do 7 rzeczy można ogarnąć pamięcią. Powyżej 7 to trochę trudniej. Dlatego chodziło o to, żeby ogarnąć pamięcią ten cały rodowód Pana Jezusa Chrystusa. A Mateusz się bardzo pośpieszy, dlatego że te imiona, które wcześniej występują od Abrahama do Dawida, to one występują w Księdze Kronik. I oczywiście wyciągnął, wyselekcjonował to z Księgi Kronik. By bardzo ciekawe to zresztą, dlatego że gdybyśmy dzisiaj wzięli do ręki Biblię hebrajską, to Biblia hebrajska się trochę inaczej składa. Na przykład Biblia hebrajska zaczyna się od Księgi Genezis, tak jak w naszym kanonie, ale Biblia hebrajska kończy się w Starym Testamencie nie na Księdze Malachiasza, jak w naszym chrześcijańskim kanonie, ale na Księgach Kronik. I te Księgi Kronik kończyły Stary Testament, stąd też Mateusz z Kronik Starego Testamentu przeskakuje do Kroniki Nowego Testamentu. I to ma sens, prawda? No bo u nas to tak troszkę Malachiasz nie pasuje do Mateusza. Na przykład przyjdzie Eliasz i zwróci serca ojców ku synom, aby czasami przyszedłszy ziemi przekleństwem nie skarł. Natomiast w Biblii hebrajskiej te wszystkie imiona z Księgi Kronik zostały przeniesione do Nowego Testamentu. I te imiona, które pochodzą od czasu, kiedy Żydzi wrócili z niewoli babilońskiej, znajdowały się tylko w zapisach świątynnych. Mateusz skorzystał z tej okazji i z kroniki świątynnej zaczerpnął tych 14 imion po skończeniu niewoli babilońskiej aż do czasu Pana Jezusa. Dlaczego się tak pośpieszył? Bo kiedy przyszli Rzymianie i podłożyli ogień pod świątynię jeruzalemską, to z tych wszystkich kronik został tylko popiół. I późniejsi ludzie, gdyby chcieli korzystać, a co ważniejsze, udowodnić swoje pochodzenie kapłańskie, pochodzenie z takiego czy innego plemienia, z plemienia Lewiego, z plemienia Zebulona, z plemienia Asera i pozostałych plemion, których, jak wiemy, było 12, to świątynia nie mogła dostarczyć wystarczających dowodów. I to jest jedyny dowód na mesjaniczne i królewskie pochodzenie Pana Jezusa z rodu Dawida. Jakież to było cudowne opatrznościowe działanie, które zostało wykonane przez tego celnika z Kafarnaum, który miał nie tylko wielkie zamiłowanie do Starego Testamentu, ale też do robienia systematycznych notatek. Ponieważ jeśli nawet coś dla siebie uszczknął, to on musiał zrobić dokładną relację z tego wszystkiego, co pozbierał na rzecz Żydów, ponieważ miał nad sobą kontrolerów, którzy sprawdzali, ile on też zebrał na poczet Imperium Rzymskiego. Bracia i siostry, i to jest pierwsze spojrzenie, mianowicie prezentacja Mesjasza. Ja nie skończyłem tego rozważania, dlatego że w tych pierwszych czterech rozdziałach my dowiadujemy się o wszystkim, co mogło potwierdzać mesjaniczne posłannictwo Pana Jezusa. A więc rodowód Jego w pierwszym rozdziale. W drugiej części pierwszego rozdziału jest Jego narodzenie. A w drugim rozdziale jest hołd mędrców. A potem po hołdzie mędrców wiemy, że cała historia zaczęła nabierać bardzo szybkiego obrotu. Dlatego, że mędrcy zamiast przyjść, pokłonić się temu dziecięciu, które się urodziło w Betlehem, przyszli do Jeruzalem. No bo to jest miasto króla wielkiego. Przyszli do Jeruzalem i pytali się o tego nowonarodzonego króla. No kogo pytali? No przyszli do Heroda, bo on był królem w tym czasie. Wprawdzie takim królem, bo wkupił się w łaski Tyberiusza cesarza i został narzucony wbrew woli narodu jako król Żydów, dlatego że on pochodził z Idumejczyków, a więc z rodu, który był strasznie przeciwny Żydom. No i dlatego cała nienawiść narodu wobec Heroda Wielkiego, w związku z tym chciał koniecznie schlebić narodowi albo pozyskać przychylność narodu i zaczął w 20 roku, przed rokiem zerowym, odnawiać świątynię, odbudowywać ją, upiększać, powiększać. No i oczywiście w trakcie, kiedy Pan Jezus działał, ta świątynia była w trakcie powiększania, upiększania, restauracji, odnowy. No i Pan Jezus, jak pamiętamy w drugim rozdziale Ewangelii Jana, powiada: zburzcie tę świątynię, a ja ją w 3 dni odbuduję. A Żydzi powiadają, 46 lat ona była remontowana przez Heroda i jeszcze nie skończona. A ty byś ją chciał odbudować w 3 dni? Ale Pan Jezus nie mówił o tej świątyni, która stała na wierzchu góry Moria, ale on mówił o świątyni swojego ciała, czyli o Kościele. I ta świątynia odrestaurowywana od 20 roku przed zerowym, czyli przed Chrystusem, do 64 roku, czyli na 6 lat przed zburzeniem świątyni, świątynia została do końca wyremontowana. Po co? Żeby z niej nie zostało kamień na kamień. No a potem dzieje się akcja bardzo szybka, dlatego że Herod zorientował się, że mędrcy już do niego nie wrócą, aby mu powiedzieć, gdzie spotkali tego dziecięcia, tego nowonarodzonego króla. W związku z tym zaczyna się akcja, że musi anioł interweniować i powiedzieć Józefowi: weź dziecię i matkę jego i uciekaj w nocy do Egiptu, bo Herod będzie nastawał na życie dziecięcia. I Józef oczywiście wziął dziecię i uciekł do Egiptu, a potem z powrotem z Egiptu wrócił. A wszystko jest potwierdzone cytatami. Mianowicie hołd mędrców jest potwierdzony cytatem: ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Ucieczka do Egiptu została również potwierdzona przez Mateusza, dlatego że tu jest powiedziane w 15 wierszu 2 rozdziału, że Józef razem z dziecięciem i Marią przebywał tam aż do śmierci Heroda. Oczywiście Heroda Wielkiego. Aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Jest to cytat z 11 rozdziału Księgi Ozeasza. A potem oczywiście Herod rozpoczął straszną czystkę i wymordował, dokonał rzezi w Betlehemie od 2 lat poniżej, tak jak dowiedział się od mędrców. I ta rzeź dzieci w Betlejemie znowu została potwierdzona tekstem Słowa Bożego. Spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza, proroka mówiącego: słyszano głos brama, płacz i żałosną skargę. Rachel opłakuje dzieci swoje i nie daje się pocieszyć, bo ich nie ma. A więc każdy fragment, który opisuje Mateusz, jest potwierdzony tekstem Starego Testamentu. Niczego nie pisze tak po prostu na wiatr. Cokolwiek napisał, wszystko zostało zatwierdzone, podkreślone, zapieczętowane proroctwem Starego Testamentu. Cokolwiek napisał, wszystko potwierdził. Na przykład powrót z Egiptu. Kiedy Herod umarł, anioł znowu ukazał się Józefowi i mówi: wracaj z powrotem do ziemi kananejskiej, ponieważ ci, którzy nastawali na życie dziecięcia, już poumierali. No i Józef oczywiście wziął swoją żonę i wrócili do ziemi. Ale ponieważ tutaj w Judei na południu panował Archelaus, syn Heroda Wielkiego, a to był taki sam morderca jak i jego ojciec, w związku z tym ostrzeżony we śnie przez anioła pańskiego wrócił z powrotem do Nazaretu, skąd pochodził. Józef i Maria pochodzili z Nazaretu, a przyszli do Betlejem, no bo był spis ludności. I tam w Betlejem musiał się urodzić Pan Jezus, aby się wypełniło proroctwo 5 rozdziału Księgi Michała. Bracia i siostry, zobaczcie, jak te pucle wspaniale w Biblii pasują. Nie ma nic niepotrzebnego, nie ma nic zbędnego. Tam wszystko pasuje jedno do drugiego. I dlatego ten powrót z Egiptu także został zapieczętowany, został potwierdzony cytatem Starego Testamentu. Mianowicie w ostatnim wierszu 2 rozdziału jest powiedziane, że Józef przyszedłszy tam, czyli do Galilei, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, z którego zresztą pochodził. I zamieszkał wraz z dziecięciem i swoją małżonką Marią, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Oczywiście nie ma takiego dokładnego cytatu, że Pan Jezus będzie nazwany Nazarejczykiem. Ale są cytaty w Starym Testamencie, zwłaszcza w Księdze Izajasza, które mówią o tym, że Pan Jezus Chrystus wychował się w Nazarecie. Bo Nazaret po hebrajsku znaczy necer, czyli latorość. To będzie latorość pańska, jak to Jeremiasz w 23 rozdziale swojej księgi opisał. Pan Jezus będzie latoroślą. A więc Pan Jezus jako Jezus Nazareńczyk zamieszka w mieście latorośli. I dlatego będzie nazwany Nazareńczykiem. Nazaret to było miasto, które miało taką niezbyt pochlebną opinię. ludzie powiadali tam w Nazarecie. Nawet jeden z przyszłych uczniów Pana Jezusa wyraził się dosyć odważnie i powiada, alboż to z Nazaretu może być coś dobrego. Popatrzcie, ten, który stworzył cały wszechświat, 31 lat wychował się w takim mieście, które miało nie najlepszą opinię. Tak jak pamiętacie, za czasów komuny mówiło się dowcipy o Marklowicach. Dlaczego? Bo on przyszedł, aby ponieść ludzką hańbę. Zamieszkał tam, gdzie by ludzie naprawdę nie chcieli mieszkać. Tam mieszkali zwykli rzemieślnicy, którzy z biedą łatali koniec z końcem. I tam Józef miał swój warsztat i kalebnicy, i ci, którzy szyli i przygotowali uprząż do wozów, i ci, którzy budowali wozy, i ci, którzy zajmowali się wieloma innymi rzemiosłami, a w jednym z nich ciężko pracując takim prymitywnym heblem, Boży Syn strugał okna i drzwi na utrzymanie swojej rodziny, bo z relacji Słowa Bożego się dowiadujemy, że Józef w miarę wcześniej umarł, a przecież było czterech braci i co najmniej dwie siostry. Trzeba było tą liczną rodzinę utrzymać, a to ten obowiązek spoczywał na synu pierworodnym. Ciężko pracował. I nawet ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że tam za ścianą, w warsztacie stolarskim, pracuje Mesjasz. Bo cóż z Nazaretu może być coś dobrego? A teraz przejdźmy szybciutko do 17 wiersza 4 rozdziału. Mówiliśmy, że w pierwszych 4 rozdziałach Mateusz dokonuje prezentacji Mesjasza. On przedstawia tym Żydom, którzy uwierzyli, przedstawia, aby mieli dowody, że dobrze uwierzyli. A tym Żydom, którzy nie uwierzyli, przedstawiał dowody, że nie, dlaczego nie wierzą? Nie uwierzyli. Przed łamaniem chleba był czytany tekst, że Żydzi nie poznali Jego. Był na ziemi, był pośród ludzi, uzdrawiał, cuda czynił. Wielkie cuda czynił, takie cuda, jak to powiedział Nikodem, że nikt takich cudów czynić nie może, jeśli Bóg z nim nie jest. Bracia i siostry, to było wyraźne świadectwo, że to był Mesjasz, który potwierdzał swoje mesjaniczne posłannictwo cudami, takimi jak na przykład uzdrowienie ślepo-narodzonego albo wskrzeszenie człowieka, który już 4 dni spoczywał w grobie. Bierzmy pod uwagę tropik. W tropiku w drugim dniu ciała się rozkładają. Przyszedł Pan Jezus, aby wskrzesić Łazarza. Nie pomogły cuda. Nie uwierzyli i nie poznali Mesjasza. I teraz od 17 wiersza 4 rozdziału Mateusz przedstawia drugą część swojej Ewangelii. I tu jest wyraźnie powiedziane. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Do tej pory Pan Jezus się przygotowywał do publicznej działalności. W trzecim rozdziale był jego chrzest w rzece Jordanii, a w czwartym rozdziale było jego pokuszenie, aby udowodnić, że tam, gdzie Adam poniósł klęskę, tam, gdzie Adam zgrzeszył, tam Pan Jezus Chrystus przyszedł i odniósł zwycięstwo nad szatanem, nad każdą pokusą, którą skierowano pod jego adresem w ciągu 40 dni i 40 nocy pobytu na pustyni. I teraz rozpoczyna się druga część służby Pana Jezusa Chrystusa. Mianowicie to będzie służba Jego. Do tej pory była prezentacja Króla. Teraz będzie służba Króla. I ta służba zaczyna się ważnymi słowami. Pan Jezus powiada: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. To Królestwo zapowiedziane w Starym Testamencie przez proroków Amosa w 8 wieku, w 7 wieku przez Izajasza, Micheasza, przez następnych proroków, w 5 wieku przez Zachariasza i Aggeusza i ostatni raz zapowiedziane na 400 lat przed Chrystusem przez Malachiasza, zanim nastąpiła cisza trwająca 400 lat, którą przerwał głos Jana Chrzciciela. Rozpoczyna się służba publiczna, służba Pana Jezusa, która trwała 3,5 roku. Z Ewangelii synoptycznych właściwie to za bardzo nie widać tego okresu 3 lat. Bardzo wyraźnie to widać z Ewangelii Jana, dlatego że tam Jan wszystko oddziela świętami Paschy. W 2 rozdziale było święto Paschy, w 6 rozdziale jest święto Paschy, a potem od 12 rozdziału zaczyna się święto Paschy. A więc już z Ewangelii Jana widać wyraźnie, że Pan Jezus musiał działać ponad 3 lata, ponieważ wystąpił jesienią poprzedniego roku. A więc jego misja, jego służba trwała 3,5 roku, a zaczęła się od wiersza 17. Odtąd począł Jezus kazać i mówić: upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. A jak się kończy ta służba Pana Jezusa? No, przeskoczmy kilka rozdziałów do rozdziału 16. Szesnasty rozdział, czytamy wiersz 21. Od tej pory zaczął Jezus Chrystus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy, wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie, że musi być zabity i 3. dnia wzbudzony z martwych. A więc ten drugi okres w życiu Pana Jezusa, okres służby, który zaczął się w 4 rozdziale wierszu 17, bo zaczął głosić Ewangelię Królestwa, a teraz proszę zauważyć, że od tej pory Pan Jezus zaczął uczniom swoim tłumaczyć, że musi pójść do Jerozolimy. Do tej pory o tym nie mówił. Dlaczego? Bo do tej pory miał służbę. Ta służba była do wykonania. Oczywiście Pan Jezus miał od samego początku opozycję. Ta opozycja narastała. W 9 rozdziale mamy pierwszą jaskółkę tej opozycji. Chyba on coś ma do czynienia z Belzebubem. Ale bardzo wyraźnie ta opozycja została zasygnalizowana przez Mateusza w 11 i 12 rozdziale. W 12 rozdziale, kiedy ludzie zaczęli podziwiać działania tego wielkiego nauczyciela z Nazaretu, który takie wspaniałe cuda czyni, musi to być syn Dawida, to przywódcy Izraela skwitowali stwierdzeniem, które potem utarło się bardzo potocznie, stało się takim normalnym określeniem używanym w codziennym języku, mianowicie on nie wypędza demony inaczej, tylko przez Belzebuba. Czyli działanie Pana Jezusa Chrystusa polegające na tym, że był pełen Ducha Świętego. Od poczęcia, od chwili, kiedy w czasie chrztu stąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy, wszystkie cuda, które wykonał, wszystkie były w mocy Ducha Świętego. Przywódcy narodu przypisali to szatanowi. To było największe bluźnierstwo. I Pan Jezus Chrystus powiedział Żydom publicznie: jeśli byście coś powiedzieli przeciwko Ojcu, Ojciec by wam wybaczył. Syn Człowieczy także by wam wybaczył. Ale jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. A ten grzech nie będzie ani teraz, ani potem nigdy przebaczony. To było straszne. I w związku z tym, że w 12 rozdziale przywódcy narodu wyraźnie stwierdzili, i to stało się takim potocznym powiedzeniem, ludzie to powtarzali z ust do ust, tak jak potem po zmartwychwstaniu powtarzali, że uczniowie przyszli, ci, którzy byli takimi tchórzami, że pozamykali się na 7 spustów w Jeruzalem ze strachu przed Żydami. Ci tchórze przyszli i obezwładnili 16 rzymskich żołnierzy, którzy pilnowali grobu. Możecie sobie wyobrazić? Tchórze obezwładnili 16 rzymskich żołdaków uzbrojonych po zęby. I ta opinia poszła w świat. Do dzisiejszego dnia jest opowiadana i przenoszona z ust do ust, że uczniowie przyszli i ukradli Pana Jezusa. No i co? I gdzie go schowali? Jeśli nie zmartwychwstał, to co po martwym ciele? A ponieważ zmartwychwstał, dlatego jest Panem zwycięstwa, jest Panem nad wszystkim. I tak jak powiedział w ostatnim wierszu Ewangelii Mateusza, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc zaczyna się okres prezentacji, później okres służby. Ta służba musi się skończyć odrzuceniem Mesjasza. Odrzucenie Mesjasza spowodowało, że od tej pory Pan Jezus zaczął uczniom swoim tłumaczyć, że musi być wydany przedniejszym kapłanom uczonym w piśmie, i to jest pierwsza zapowiedź jego śmierci, tutaj w 16 rozdziale. Druga zapowiedź śmierci jest w 17 rozdziale, po przemienieniu. Tutaj jest powiedziane w 17 rozdziale, w 22, 23 wierszu: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi i zabiją go, ale on trzeciego dnia będzie wskrzeszony z martwych. A trzecia zapowiedź śmierci jest 3 rozdziały dalej, w rozdziale 20. Mianowicie tutaj od 17 do 19 wiersza jest tu powiedziane: Pan Jezus powiedział swoim uczniom: idziemy do Jerozolimy. a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. I ten trzeci okres życia Pana Jezusa opisany przez Mateusza to jest okres odrzucenia. A więc prezentacja, służba i odrzucenie. I wyraźnie Mateusz to wszystko zaznacza. Do tego wiersza jest ta część, od tego wiersza zaczyna się następna część. Mateusz przepięknie wszystko selekcjonuje. Na przykład wyselekcjonował z całego materiału, który był zgromadzony w czasach Pana Jezusa, 5 wielkich mów Pana Jezusa Chrystusa. 5 wielkich mów, które stanowią pewną przeciwwagę Mojżesza, ponieważ Mojżesz był tym, który przemawiał i który napisał 5 ksiąg mojżeszowych, to Mateusz powiada, a Pan Jezus jest większy od Mojżesza i dlatego wyselekcjonował z bogatego materiału Pana Jezusa 5 mów Pana Jezusa. Pierwsza mowa jest najdłuższa. To jest kazanie na górze, 5-7. A potem jest mowa misyjna w 10 rozdziale. A potem w 13 rozdziale jest trzecia mowa. Mianowicie to jest mowa, którą Pan Jezus, dzięki której Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, jaką formę przybierze królestwo, które On przyniósł po odrzuceniu Mesjasza. Ponieważ odrzucą Mesjasza, odrzucą też królestwo. Jaką formę przyjmie to królestwo po odrzuceniu Mesjasza? I tam jest 7 podobieństw, w których Mateusz podaje, jaką formę przyjmie królestwo niebios po odrzuceniu Mesjasza. 4. mowa to jest 18 rozdział, to jest życie w społeczności ludu Bożego. To jest mowa, której Pan Jezus Chrystus kieruje swoje zasady uczniostwa do tych, którzy kiedyś będą w Kościele. I ostatnia mowa, o której mówi Mateusz, to jest mowa na Górze Oliwnej, 24 i 25 rozdział Mateusza. I po każdej mowie Mateusz zaznacza, że to był koniec tej mowy. Popatrzmy. Koniec 7 rozdziału. Siódmy rozdział, 28 wiersz. A gdy Jezus dokończył tych słów, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Czyli skończył Pan Jezus kazanie na górze i Mateusz to zaznaczył w tekście. A teraz idźmy dalej do drugiego przemówienia. 11 rozdział, wiersz 1. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń 12 uczniom swoim. A więc w 10 rozdziale Pan Jezus wysyła swoich 12 uczniów i tutaj Mateusz zaznacza, on skończył wydawanie poleceń 12 swoim uczniom. Teraz idźmy dalej. Dziewiętnasty rozdział, wiersz 1. A gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł z Galilei i przyszedł na pogranicze Judei po drugiej stronie Jordanu, czyli do Perei, do Zajordania. I ostatnie stwierdzenie, 26 rozdział, to już jest po 5 mowie, czyli po tej ostatniej mowie, która jest na Górze Oliwnej, Tutaj w wierszu pierwszym czytamy, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, w tamtych fragmentach było napisane, gdy Pan Jezus skończył tą mowę. Ale po zakończeniu wszystkich pięciu, Mateusz zaznaczył wszystkich tych mów pięciu. Nie będzie szóstej mowy. Bo w 26 rozdziale Pan Jezus będzie pojmany i zostanie zaprowadzony na krzyż. A więc Mateusz wspaniale to wszystko uselekcjonował. Wspaniale to ułożył. To nie jest kwestia przypadku. Każde słowo tam się liczy. Dlatego Mateusz to jest arcydzieło. Arcydzieło. I chciałbym was zachęcić, jak mamy chwilę czasu, usiądźmy tak spokojnie z modlitwą i zerknijmy do Mateusza, a poprośmy Pana, Panie, otwórz moje oczy, aby się przyjrzały cudom Twojego zakonu. No i zakończę jeszcze jednym zdaniem. Ewangelia Mateusza zaczyna się bardzo ważnym stwierdzeniem. Wspomnieliśmy o rodowodzie Pana Jezusa, ale tu jest dalej powiedziane, że jest to rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Do rozdziału 12 Pan Jezus i Jego uczniowie głoszą Ewangelię Królestwa. Dlatego, że On przyszedł jako Syn Dawidowy. On jako Syn Dawidowy przyniósł Królestwo. A ponieważ w 12 rozdziale został odrzucony, w 13 rozdziale zmienia się program, Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, jak będzie wyglądać to królestwo po odrzuceniu króla i od rozdziału 13 już nie jest syn Dawidowy, tylko syn Abrahamowy. Syn Dawidowy to jest ten, który przyszedł, aby panować. Ale ponieważ odrzucili królestwo, teraz Pan Jezus Chrystus przyjmie postać syna Abrahamowego. Pamiętamy 22 rozdział Księgi Genezis? Kiedy Pan Bóg powiedział Abrahamowi, weź syna swojego i idź na górę, którą ci wskażę, a tam go złożysz w ofierze. Czyli Pan Jezus Chrystus, który przyszedł, aby panować, zmienił program. Ten program od 13 rozdziału jest już inny. To już nie będzie syn Dawidowy, ale to będzie syn Abrahamowy. Na czym będzie to polegać? Że syn Abrahamowy złoży swoje życie w ofierze. Przyszedł, żeby panować. Ale ponieważ ci, do których przyszedł, nie przyjęli go, w związku z tym przyjął postać syna Abrahamowego. Bracia i siostry, na tym zakończymy. Chciałbym was jeszcze raz zachęcić. Czytajcie uważnie z modlitwą Ewangelię Mateusza. A będziemy z dnia na dzień widzieć więcej, więcej i więcej. Chciałbym wam zachęcić.